Rozdział 30. Nowy kostium Danina, mundur doradcy, był sztywny i obcisły. Do tej pory nie podejrzewał, by cokolwiek było mniej wygodne niż ten wyrafinowany strój, który człowiek z wyższych sfer powinien nosić w miejscach publicznych. Gruba skórzana kamizelka, mająca naśladować pancerz, zbyt ciasno opinała białą tunikę, która wyglądała jak nieudolna kopia kapłańskiej cyrkli. Najwyraźniej ci, którzy szyli te mundury, nie mogli się zdecydować, czy doradcy są bardziej wojskowi, czy kapłańscy, więc połączyli w kostiumie oba style. Drzwi do jego sypialni otworzyły się. W progu stanęła Silava.
Przerażające, co? Zapytał.
Przytaknęła.
Jeśli trafi ci się okazja, zgub kamizelkę, nie tunikę. Podejrzewam, że w samej tunice będziesz wyglądał całkiem dobrze, lecz nie masz takiego ciała, żeby nosić samą kamizelkę.
Klepnął się po piersi i brzuchu.
O co ci chodzi? Nie jestem dostatecznie męski?
Skrzywiła się drwiąco. Na to pytanie nie odpowiem. Jeśli zechcesz pozbyć się i kamizelki, i tuniki, pamiętaj, żeby to dobrze zgrać czasowo. Twój przeciwnik będzie pewnie oślepiony taką ilością bladej skóry. Albo zacznie się śmiać tak bardzo, że upuści miecz. Tak czy inaczej może ci to dać szansę ucieczki.
Danin nadąsał się, oburzony. Ja? Uciekać?
Spodziewał się jakiejś drwiny ze swej formy fizycznej, ale żona spoważniała nagle. Tak. Podeszła do niego i spojrzała mu w oczy. Uciekaj. Jestem za młoda, żeby zostać wdową.
Nie mam zamiaru. Chwileczkę. Żeby co?
Uszczypnęła go w ramię i udało jej się sprawić mu ból, mimo grubego materiału tuniki.
Au!
Zasłużyłeś na to. Próbuję ci powiedzieć, jak bardzo będę się o ciebie martwiła. Przyszło mu na myśl kilka złośliwych odpowiedzi, ale zignorował je. Delikatnie objął ją za ramiona. Kamizelka hamowała mu ruchy, więc zirytował się, że w tym śmiesznym stroju nawet uściskanie żony jest trudne. Silava pociągnęła nosem. Odsunął się zaskoczony, a ona otarła łzy i odwróciła się zakłopotana.
Będziesz ostrożny? Spytała cicho.
Oczywiście.
Obiecaj.
Obiecuję, że będę ostrożny. Kiwnęła głową. Trzymam cię za słowo. Słysząc zbliżające się kroki, oboje spojrzeli w stronę drzwi. Pojawił się ich zdyszany sługa.
Przybył Tasper.
Zaraz do niego zejdę. Danin odwrócił się do żony i pocałował ją.
No to na razie, Silavo.
Oczy jej lśniły, ale głos brzmiał całkiem normalnie, gdy odpowiedziała:
na razie.
Zawahał się. Nie chciał jej zostawiać takiej zdenerwowanej, ale ona tylko niecierpliwie machnęła ręką.
Idź już. Nie każ ojcu czekać.
Nie, to nigdy nie wychodzi na dobre. Udało jej się uśmiechnąć. Mrugnął porozumiewawczo i wyszedł z pokoju. Kiedy schodził schodami na parter, odetchnął głęboko, szykując się na pogardliwe uwagi ojca. Mimo jasnego porannego słońca na dworze panował chłód. Tasper czekał w zakrytym plattenie. Danin wyszedł z domu i wsiadł do powozu.
Ojcze, powiedział na powitanie. Witaj, Daninie. Jaki piękny dzień, by wyruszyć na wojnę, prawda? Zastanawiam się, czy to bogowie o to zadbali.
Zadbali czy nie, powinniśmy być wdzięczni za każdy dzień bez deszczu. Ojciec rozparł się na ławeczce i zawołał do woźnicy, by ruszał. A kiedy platten potoczył się naprzód, przyjrzał się synowi w typowy dla siebie wyrachowany sposób.
Musisz czuć się dzisiaj dumny, stwierdził.
Dumny?
Narażasz życie dla swojego kraju. To coś, z czego można być dumnym.
Danin wzruszył ramionami.
Nie będzie mi groziło żadne poważne niebezpieczeństwo, ojcze. Z pewnością nie takie, z jakim ostatnio stykali się moi bracia. Wyprawy na południe wymagają teraz większej odwagi niż moja. Ojcu błysnęły oczy. Istotnie, ich praca często wymaga narażania się na niebezpieczeństwo. Danin zaśmiał się. Rzeczywiście, choć nie byłem zaskoczony, gdy Rjan zauważył, że Teran ma skłonność do podejmowania zbędnego ryzyka. Rjan tak powiedział? Tak. Wspomniał także, że Teranowi nie najlepiej idzie wykonywanie rozkazów. Ale przypuszczam, że to niełatwe dla kogoś, kto zawsze miał wolną rękę. Tasper patrzył na Danina, zwolna mrużąc oczy. Co wiesz o podróżach Terana? Wszystko, co zechciał przekazać w raportach. Bardziej można było polegać na Niremie i Gorenie. Byli też ostrożniejsi. Ty wiedziałeś od początku. Danin spojrzał prosto w oczy ojca. Oczywiście, że tak. Tasper przyglądał się synowi. Jego twarz nie wyrażała aprobaty ani chęci. Czy to był twój pomysł? Nie, przyznał szczerze Danin. Nawet gdyby przyszło mi to do głowy, nie proponowałbym takiego rozwiązania. Nie mógłbym świadomie narażać na niebezpieczeństwo moich braci. Rjan rozmawiał wcześniej ze mną o tej sprawie i przekazywał informacje o ich działaniach. Rozumiem. Dlaczego nam nie powiedziałeś, że wiesz? To nie było konieczne. Takie sprawy lepiej zostawić w spokoju, dla dobra wszystkich zainteresowanych. Więc czemu mówisz mi teraz? Ponieważ Rjan i jego ludzie są zbyt zajęci przygotowaniami do wojny, żeby ci przekazać najnowsze wieści. Dlatego zaproponowałem, że ja ci powiem. Danin urwał na chwilę. Teran został schwytany, tak jak podejrzewaliśmy, ale naszym ludziom udało się go uwolnić. On, Nirem i Goren są już w drodze do domu. Ojciec skinął głową. Na jego twarzy malowała się ulga, taka sama, jaką czuł Danin, gdy się o wszystkim dowiedział. Co prawda jego stosunki z braćmi nie były zbyt dobre, ale nie chciałby widzieć ich w niewoli lub zabitych. Odetchnął głęboko i z wysiłkiem mówił dalej. Jest coś jeszcze, ojcze, o czym powinieneś wiedzieć. Kiedy Teran przebywał w niewoli, był torturowany. Wyjawił wiele imion, w tym Nirema i Gorena. Z tego powodu ani on, ani Nirem i Goren nie mogą już bezpiecznie żeglować po południowych morzach. Biali zwolnili ich z obowiązków. Sugeruję, byś ich nie wysyłał. Nie! Oczy Taspera błysnęły. Teran by nigdy. Owszem, tak, zapewnił stanowczo Danin. Żaden człowiek nie może z góry wiedzieć, jak zachowa się przy torturach, on sam czy ktoś inny. Biali zdają sobie z tego sprawę i nie potępiają go. Są wdzięczni za wszystko, co przetrwał, by dostarczyć nam informacje o pentadrianach. Ojciec odwrócił wzrok. Pajęczyna zmarszczek pokryła mu czoło. Jak wyrozumiały się okażesz, ojcze, myślał Danin. Nigdy nie tolerowałeś słabości, zwłaszcza u swoich synów. Tasper milczał przez resztę drogi. Park wokół świątyni, kiedyś porośnięty równo skoszoną trawą, teraz pokrywało błoto, namioty, wozy, żołnierze i zwierzęta. Długa kolumna plattenów uformowała się wzdłuż drogi do wieży. Kiedy ich pasażerowie wysiadali, powozy odprowadzano na wydzielony plac za głównymi budynkami. Ich platten w końcu zatrzymał się pod wieżą. Danin zaczekał, aż ojciec, jako głowa rodziny, wysiądzie pierwszy. Starzec jednak z poważną miną nie ruszał się z miejsca. Uważaj na siebie, Daninie, powiedział cicho. Nie jesteś może moim ulubionym synem, ale jesteś moim synem i nie chciałbym cię stracić. Danin patrzył zdumiony, jak ojciec powstał i wysiadł z plattenu. Pokręcił głową i ruszył za nim. Więc to możliwe. ale nie mam zamiaru wyruszać na wojnę za każdym razem, kiedy będę chciał, by mi pokazał, że jakoś tam trochę mnie ceni.
Muszę iść na swoje miejsce, oznajmił, gdy powóz odjechał. Dbaj o siebie, ojcze, i o moich braci. Pewnie przez najbliższy rok będę próbować odrobić straty, jakie ponieśliśmy wskutek zerwania kontraktów w Senonie, mruczał cicho Tasper. Ruszaj już. Zrób, co należy w tej niedochodowej, ale koniecznej wojnie.
Danin uśmiechnął się lekko. Ojciec znowu wrócił do swojej zwykłej, zrzędliwej postaci. Skłonił się uprzejmie, po czym ruszył szukać pozostałych doradców. Po zakończeniu parady mieli wyruszyć razem, jednym tarnem. Nie wiedział, gdzie ma się z nimi spotkać, ale domyślał się, gdzie ich szukać. Po kilku minutach zauważył niewielką grupę mężczyzn i kilku kobiet w takich samych jak on uniformach. Spostrzegł też, że czują się w nich równie swobodnie jak on. Stali w kręgu obok platformy, którą zbudowano, by biali mogli z niej przemówić do żołnierzy. Ich uwagę przyciągało coś albo ktoś po środku. Podchodząc, Danin zobaczył, że to Rian coś im tłumaczy, więc szybko zajął miejsce w kręgu.
Doradco Daninie Sperze, powitał go Rian i rozejrzał się. Teraz, kiedy jesteśmy już wszyscy, chcę wam kogoś przedstawić.
Zerknął przez ramię, po czym cofnął się. Ku zdumieniu Danina w pobliżu grupy stała tkaczka snów. Biały skinął na nią, a ona podeszła, obserwując ich nieufnie.
Doradca tkaczka snów Raeli. Zastąpi tkacza snów Lejarda, który zrezygnował, by całkowicie poświęcić się nauczaniu swojego studenta.
Doradcy uprzejmie skłonili głowy, ale tkaczka snów nie uśmiechnęła się i nie odpowiedziała na powitanie. Spojrzała Daninowi w oczy, a on uświadomił sobie, że wpatruje się w nią zdumiony.
W takim razie życzę mu wszystkiego najlepszego, powiedział głośno. Był dla nas użytecznym i niezawodnym doradcą.
Kobieta podziękowała lekkim skinieniem głowy, a następnie odwróciła wzrok. Danin spojrzał na Riana. Czy Auraja wie o tym? Nic nie wspominała wczoraj wieczorem, kiedy rozmawiała z nim poprzez pierścień. Już myślał, czy nie zapytać Riana, ale biały odwrócił się nagle w stronę platformy. Przed nią zgromadził się spory tłum wysokich kapłanów i kapłanek, a za nimi reszta stanu kapłańskiego. Jeszcze dalej stali żołnierze. Danin widział tylko pióropusze na ich hełmach, niebieskie u Chanijczyków, czerwone i pomarańczowe u Somrejan.
Muszę was teraz opuścić, rzekł Rian. Jesteśmy prawie gotowi.
Jedną ręką wykonał znak kręgu, a wszyscy doradcy, oprócz tkaczki snów, odpowiedzieli tym samym. Potem odszedł, by dołączyć do stojących przy platformie Jurana, Diary i Majre. Po krótkiej rozmowie czwórka białych wkroczyła na schody. Stanęli w szeregu, a tłum natychmiast zaczął się uspokajać. Jako trzecia pod względem mocy, Auraja stałaby po środku, pomyślał Danin. Czy patrzy teraz? Oczywiście, że tak, ale z pewnością łączy się z innymi białymi. Mają stamtąd najlepszy widok i mają co oglądać.
Juran wystąpił naprzód i uniósł ręce. Kiedy ostatnie głosy przycichły do szeptów i pomruków, opuścił je. Cyrklianie, mieszkańcy Hani i Somreju, lojalni przyjaciele i sprzymierzeńcy, dziękuję wam za to, że odpowiedzieliście na moje wezwanie do broni. Razem wyruszymy na Złote Równiny. Tam połączymy się z wojskami Genri, Torenu i Si. Utworzymy ogromną armię, która samym widokiem będzie wzbudzać podziw. Bowiem nigdy jeszcze tak wiele krain północnej Itchanii nie połączyło się dla jednego celu. Ale będzie to także widok straszny, gdyż tym, co nas zjednoczyło, jest wojna. Wojna, którą nie my wywołaliśmy. Wojna, którą przynieśli do nas ludzie głupi i barbarzyńscy. Pentadrianie.
Kiedy wymawiał nazwę pogańskiego kultu, w jego głosie dźwięczała pogarda. Opowiem wam o nich. Twierdzą, że oddają cześć piątce bogów, tak jak my. Ale to fałszywi bogowie. Pentadrianie muszą niewolić, uwodzić mężczyzn i kobiety, by skłonić ich do wyznawania tej wiary. Wyruszyli do północnej Itchani, by i nas do tego zmusić. Ale to się nie uda. Jego głos zadźwięczał mocno i gniewnie. Kilka innych w tłumie odpowiedziało, wykrzykując zaprzeczenia. Nie zmienimy naszych bogów na tych zepsutych kapłanów i czarowników, zawołał Juran. Nie, zabrzmiała odpowiedź. Przepędzimy ich z powrotem do ich pogańskich świątyń. Tak. Pokażemy, co to znaczy wierzyć w prawdziwych bogów mających prawdziwą moc. Tłum krzyczał z entuzjazmem. Juran odczekał, aż ucichnął, nim przemówił znowu. Bogowie dali nam, białym, wielką moc, byśmy mogli was chronić. Zebraliśmy własną armię. My, cyrklianie, nie lubimy przemocy. Nie chcemy rozlewu krwi, ale będziemy się bronić. Będziemy bronić siebie nawzajem. Będziemy bronić naszego prawa do wyznawania kręgu bogów. I zwyciężymy. Uniósł rękę i zacisnął pięść. Reakcja tłumu była ogłuszająca. Danin powstrzymał uśmiech. Przy jasnym słońcu z Juranem, którego pewność udzielała się wszystkim, trudno byłoby sobie wyobrazić, że przegrają w tej bitwie. Co nie znaczy, że w ogóle mogę sobie wyobrazić klęskę. Jak możemy przegrać, jeśli mamy po swojej stronie bogów? Pomyślał. Chodźcie z nami! Zawołał Juran. Idziemy na wojnę! Zstąpił z platformy i dosiadł swojego nosiciela. Inni biali poszli za jego przykładem i skierowali potężne, białe rejny w tłum. Kapłani i kapłanki rozstąpili się, by przepuścić swych przywódców. Stopniowo ludzie ruszali za nimi. Danin przesunął się do platformy i wspiął na kilka stopni, patrząc, jak ogromna masa ludzi przesuwa się do wewnątrz, by dołączyć do maszerującej kolumny. Słysząc głuchy ryk, Danin spojrzał ponad ich głowami. Biali właśnie minęli bramę i wjechali do miasta. Wszedł trochę wyżej i zobaczył wzdłuż drogi tłumy gapiów. Stopnie zadygotały, kiedy wstąpił na nie ktoś jeszcze. Danin popatrzył w dół i rozpoznał Lanrena Songmakera, jednego z doradców wojskowych. Powinniśmy trzymać się bliżej nich, powiedział. Wątpię, by armia chciała na nas czekać, jeśli nie będziemy gotowi, by dołączyć do kapłanów. To prawda, zgodził się Danin. Zszedł na ziemię i stanął obok reszty doradców. Kiedy ostatni kapłani i kapłanki ruszyli za kolumną, Lanren ponaglił ich, by zajęli swoje miejsce. Aureia spojrzała na resztki wczorajszego posiłku i skrzywiła się niechętnie. Lubiła ryby, ale jedynym gatunkiem, jaki potrafiła tu złapać, były drew ryby. Same z siebie nie miały żadnego smaku, a nie znalazła żadnych ziół, żeby je przyprawić. Cierpiała więc nad mdłym posiłkiem, dręczona wizjami wspaniałej uczty, w której uczestniczył Danin podczas ich wczorajszego myślowego kontaktu. Gdybym wiedziała, że będę obozować na pustej krawędzi klifu, zabrałabym ze sobą trochę jedzenia i mydło. Właśnie umyła się w znalezionej wczoraj niewielkiej sadzawce z deszczówką. Jej cyrkli daleko było do dawnej oślepiającej bieli, choć codziennie korzystała ze swych darów, by usunąć brud i plamy. Czasem miała uczucie, że używa magii tylko do tych codziennych prac, no poza lataniem i czytaniem ludziom w myślach. Podeszła do krawędzi urwiska i spojrzała na wyspy Borry. Wracała tam codziennie, od 4 dni, i za każdym razem jej prośba o rozmowę z królem spotykała się z odmową. Wczoraj jednak wiadomość, którą powtórzył jej kurier, brzmiała inaczej. Powiedz jej, że spotkam się z nią tylko wtedy, gdy przyjdzie do pałacu. Czyżby się bał, że chce go wywabić z bezpiecznej podwodnej siedziby? Przecież Elai, którzy ją widzieli, z pewnością zameldowali, że zawsze przybywa sama. A może wymyślił taki warunek złośliwie, pewien, że nie zdoła się przedostać do miasta albo że utonie, próbując. Uśmiechnęła się i skoczyła z klifu. Co prawda bez trudu mogła wejść do miasta tajną ścieżką ze strażnicy, ale w ten sposób nie zdobyłaby ich zaufania. Jeśli ma sprostać królewskiemu wyzwaniu, musi tam dotrzeć podwodnym szlakiem. Jej przybycie wywoła tyleż ciekawości, co lęku. Zainteresują się, jak zdołała dotrzeć do ich miasta i przestraszą, że obcy trafił do ich domu. Czekając, aż posłańcy Elai przekażą jej prośbę o spotkanie z królem, miała dość czasu, by się zastanowić, jak dostanie się do pałacu. Obserwując niezwykły morski lud, zauważyła, jak szybko umieją pływać, jak długo potrafią wstrzymywać oddech. Okazało się, że nie tak długo, jak sądziła. Mogli wytrzymać pod wodą jedynie 3-4 razy dłużej niż ziemiochodzący, za to pływali zadziwiająco szybko. Jej własne doświadczenia z pływaniem ograniczały się do taplania w zakolu rzeki niedaleko wioski. Ale to nie będzie problemem. Nie miała zamiaru pływać. Powietrze było dzisiaj wilgotne, a wiatr drażnił fale, wyrzucając w górę strzępy piany. Szarpał nią i utrudniał lot, więc przybyła na miejsce o godzinę później niż wczoraj. Kiedy tylko dostrzegła wyspy, skierowała się do tej z dwoma szczytami. Opadała powoli, zauważając, że plaże są opuszczone. Poszukała umysłów i odkryła kilka par Elai, trzymających straż na wyższym szczycie i więcej ich w wodzie. Gdy wylądowała na piasku, pochwyciła ciąg myśli strażników. Zauważyli ją. Z uśmiechem podeszła do wody. Zatrzymała się, nim dotarła do linii fal pluszczących na piasku. Stworzyła wokół siebie magiczną tarczę, a potem uniosła się odrobinę i przesunęła do przodu. Kiedy znalazła się nad głębszą wodą, opadła. Tarcza się zanurzyła. Woda stawiała opór, ale Auraya ćwiczyła to już wiele razy. Bąbel powietrza wokół niej próbował się wyrwać na powierzchnię, ale na to nie pozwoliła. Wzmocniła tarczę, pchnęła się ku dołowi i znalazła w widmowym świecie. Uginające się promienie słońca tworzyły wokół złudzenie ruchu. Szarpane wiatrem fale wyrywały z morskiego dna chmury piasku. W półmroku dostrzegała niesamowite kształty. Dookoła niej wyrastały struktury podobne do drzew i grzybów, albo wielkich, wzorzystych jaj, a frędzle morskich traw i wodorostów kołysały się, poruszane falami. W tym niezwykłym morskim ogrodzie kryły się ryby. Podejrzewała, że to te same gatunki, które oślepiały ją podczas pierwszych podwodnych wycieczek. Tu jednak, w słabym świetle, ich kolory były przygaszone. Fantastyczny podwodny las skończył się nagle. Przesunęła się nad krawędzią przepaści i spojrzała z góry na nieskończony mrok. Dno morza mogło się znajdować kilkaset kroków pod nią, a mogło i kilka tysięcy. Zadrżała i ruszyła w dół. Z odczytanych myśli Elai wiedziała, że jej cel jest niezbyt odległy. Jakiś ciemny kształt okrążył ją i znieruchomiał. Elai, kobieta, zawróciła i wytrzeszczyła oczy. Auraya uśmiechnęła się do niej. To spowodowało tylko, że kobieta otrząsnęła się z szoku i odpłynęła. Pojawiało się więcej Elai. Oni także przyglądali się jej i uciekali. Słabe światło zwróciło uwagę Aurai na wielki otwór w ścianie podwodnego urwiska. Elai wpływali tam i wypływali bez przerwy, jednak kiedy ją zobaczyli, ruch zamarł. Jedni przemknęli obok niej i zniknęli, inni zawrócili i skryli się w otworze. Światło, jak odkryła, pochodziło od najbrzydszych ryb, jakie w życiu widziała, uwięzionych w niedużych klatkach. Klatki ustawione były parami, a ich więźniowie wydawali się zafascynowani sobą nawzajem. Zaraz za wylotem otworu minęła taką parę. Jedna ryba skoczyła ku drugiej, ale klatka nie pozwoliła, by jej ostre zęby zatopiły się w ciele. Powietrze wewnątrz tarczy stawało się trochę stęchłe, Ale Auraja starała się nie przyspieszać. Nie chciała jeszcze bardziej straszyć Elai. Zdawało się, że przez całą wieczność sunie wznoszącym się wolno tunelem, nim wreszcie natrafiła na pierwszy rezerwuar powietrza. Był płytki, ale wystarczająco szeroki, by w razie potrzeby mogło zaczerpnąć tchu kilku Elai. Wiedziała z ich myśli, że dzięki wąskim otworom i pęknięciom w skale, sięgającej ponad powierzchnię wody, powietrze było świeże. Otworzyła czubek bąbla osłony i wpuściła powietrze do środka. Było chłodne. Kiedy poczuła ten chłód przy kostkach, uszczelniła tarczę i zanurzyła się znowu. Choć ich nie widziała, wyczuwała umysły Elai przed sobą i z tyłu. Gdyby chcieli, mogliby uciec. Woleli jednak trzymać się blisko i ją obserwować. To dobrze, uznała. Nie są tacy płochliwi, jak się z początku wydawało. Muszą też mieć lepszy wzrok ode mnie. Jeszcze 8 razy zatrzymywała się, by nabrać powietrza. Potem ściany tunelu rozsunęły się nagle, a nad powierzchnią błysnęły światła. Ruszyła do góry. Kiedy jej tarcza wysunęła się ponad wodę, Auraja zobaczyła, że znalazła się przy brzegu ogromnej groty. W ścianach wyryto 1000 otworów, a ponad połowa z nich wypełniona była światłem. Po drugiej stronie podziemnego jeziora wyrastał wielki łuk, a dno groty wynurzało się z wody jak wielka rampa. Masa Elai kręciła się nad brzegiem i spoglądała na nią, a przez cały czas z wody wychodzili kolejni. Zabrzmiał róg i grotę wypełniły echa. Elai rozbiegli się na obie strony rampy, a zza nich wyszła grupa mężczyzn niosących włócznie i mających dumne miny. Zatrzymali się na linii wody i uformowali szereg, gotowi do obrony. Auraja przesuwała się powoli do przodu, aż zakołysała się nad wodą tuż przed nimi. Jestem Auraja z Białych. Jak zażądał król, przybyłam do miasta Elai, aby się z nim spotkać. Wojownicy nie ruszyli się z miejsca, ale kilku zmarszczyło brwi. Z boku zabrzmiał głos. Tego zażądałem. Chodź zatem. Ci ludzie odprowadzą cię do pałacu. Auraja przeszukała najbliższą przestrzeń, ale nie widziała i nie wyczuwała właściciela tego głosu. Zaciekawiona przesunęła się do przodu i postawiła stopę na ziemi. Wojownicy zrobili zwrot i uformowali podwójną kolumnę. Ściągnęła tarczę bliżej siebie i podążyła za eskortą do podziemnego miasta Ludu Morza.